dyskrecja. Na czym polega dyskrecja? Ona się charakteryzuje tu i tu, natomiast więcej wątpliwości budzi przy charyzmatach. Dyskrecja polega na tym, że Pan Bóg udziela się w taki sposób, że się posługuje naszym ciałem, naszą psychiką, naszymi emocjami, czyli to, co duchowe, wchodzi w to, co cielesne. Niektórzy czekają na charyzmaty na takiej zasadzie, żeby łapać, tylko po prostu jak strażak, tak się obracają w różną stronę, żeby chwycić. Tak? Natomiast Bóg porusza się moim głową. Tutaj, w tym, tu są charyzmaty. Będzie się poruszał moim sercem, moimi doświadczeniami, które były. Czyli my czasami myślimy coś takiego, chociażby przykład bardzo dobrze znany Abrahama. Tak? Ma 75 lat, miliony razy w życiu patrzył na gwiazdy. Nigdy mu nic nie mówiły. Mówiły mu o kierunkach, ale nic o dzieciach. Ale raz spojrzał na gwiazdy i pojawiła się myśl, twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. I to był telefon? To był głos z nieba? Będzie potomstwo? To jest myśl, która się pojawia w sercu. Tak mówi Bóg do nas. Myśl, która się pojawia w sercu, na którą jest reakcja, stary, 75 lat i to o dzieciach teraz myślisz. Taka jest reakcja. I na tę reakcję Abraham na takie myśli, on uwierzył. A na potwierdzenie patrzy na piasek, twoje potomstwo będzie jak piasek na ziemi. Widziałem ten piasek miliony razy, nigdy nic o dzieciach nie mówił. A teraz mówi, czy Bóg porusza struny w sercu, w myślach, które bardzo wyraźnie coś komunikują. I albo to przyjmę, albo za tym pójdę, albo nie pójdę. To jest ten głos wewnętrzny, my go słyszymy. Każdy, kto rozeznaje duchy, słyszy głos wewnętrzny. Ja nie mówię o tym, że ktoś słyszy głosy, tak? Bo to jest do psychiatry. Natomiast mówię o głosie wewnętrznym. Słyszymy głos, który mówi przebacz, nie przebaczaj. Spóźnił się, rozgniewaj się, żeby zrozumiał. Nie gniewaj się, bo gniew nie jest od Boga. Jeden głos mówi to, drugi to. I czy chce, czy nie chce, za którymś idę. I podobnie jest przy charyzmatach, przy posługiwaniu, gdzie Bóg namaszcza serce, namaszcza myśli. I on daje myśl, którą albo przekaże, albo nie przekaże. Weryfikacja przy płaszczyźnie operacyjnej jest tylko w działaniu. Nie ma czegoś takiego, że ja sobie usiądę i się przekonam, Bóg zapewnia mnie, że mam charyzmat, mam dar proroctwa. Słuchajcie, jeszcze żadnego nie powiedział, ale teraz słuchajcie. Nie ma czegoś takiego. Tutaj nie jesteś w stanie tak powiedzieć, jeśli masz dar proroctwa, to poruszysz serce tego człowieka. I to będzie słowo dla niego i kierunek dla niego. Nie masz, to możesz mówić, że to jest proroctwo, ale serca nie poruszyło. Ktoś ma dar nauczania, to jak mówi, to trafia do serca. Ja się spotkałem z czymś takim już, że słyszę księdza, który ma dar nauczania, ale mówi to, co to, treściowo to, co mówi, nędza. Po prostu nędza. A ludzie otwierają oczy, ja ledwo rozumiem, o czym on mówi, patrzę na ludzi, po prostu serca przemienia. To jest dar nauczania. Jest zupełnie poza nim, bo on robi tyle, co może, tak? Mówi. Ale dla mnie to, co powiedział przez pół godziny, można powiedzieć w dwóch minutach. A widzę, co się dzieje z sercami człowieka. I tam chodzi słowa, których on używa. Duch Święty w to wchodzi. To jest dar nauczania. Przemawia do serca. I co, jaka jest jego zasługa? Taka, że się otworzył na to. Taka, że się otworzył. Czemu Bóg daje temu, a temu nie daje? Nie wiem. Nie wiem. Ale po to wybiera sobie narzędzia. Być może dla jednego było to ku zgubie jego, a dla jednego jest ku zbawieniu. To Bóg to wie. Ale temu udziela, każdy ma nauczać, ale są rzeczy, które widzimy, one są, to nie jest tylko ziemskie. To nie jest ziemskie. Doświadczam czegoś takiego. Tu jest Bóg. Teraz mówi przez tego człowieka. Przez to, jak ten człowiek patrzy na drugiego, w drugim się budzi nadzieja. A czemu jak drugi patrzy, nadzieja się nie budzi? Też patrzy z miłością, kocha, ciepłe słowo mówi. Tu jest charyzmat. Tak? To jest operacyjne, do działania dla drugiego człowieka. Mamy te dwie płaszczyzny i ponieważ przy charyzmatach jest ta dyskrecja i darmowość, to przy charyzmatach powinniśmy mieć tylko dwie rzeczy, dwa sposoby reagowania. Z jednej strony o charyzmaty trzeba dbać, ale z drugiej strony trzeba je sprowadzać na ziemię, czy nie wiem, demistyfikować, czy jakoś to nazwać, nie wiem, jak po prostu odkręcać, że to jest taki zachwyt. Odkręcać to, że to jest normalnie, no duch działa i jest. Bo w momencie, kiedy przestaniemy dbać o charyzmaty, ich nie będzie. Po prostu będziemy mówili o osobistej świętości, ta świętość powinna zarażać innych. Owszem, ale to jest nie wszystko, co duch chce czynić. A jeżeli będziemy charyzmaty nakręcać, nie wiadomo jak, to będziemy czynić bogów w swoich wspólnotach. Bogów. Bo on, jak on się modli, to ludzie się nawracają. To jest Bóg chyba. Tak? Tego nie powiemy w ten sposób, ale przez nasze kultywowanie osoby robimy jej krzywdę. Jeszcze raz, charyzmaty są za darmo. To znaczy, że osoba nie zasłużyła na nie. Nie zasłużyła na nie. Jeżeli ktoś zasłużył, mamy kogoś chwalić we wspólnocie, to za to, że jest świętym. Za to, że żona, gdy patrzy na niego, żona mówi wszystkim, mam najcudowniejszego męża na świecie. Nie da się, żeby był bardziej cudowny. Jak tak może powiedzieć, chwalcie takich ludzi we wspólnocie. Jak mąż mówi, moja żona po prostu jest, to jest cud kobieta, chodząca miłość. Chwalcie taką osobę, bo to znaczy, że ta osoba tyle walczy ze sobą, tyle się zapiera, chwalcie ją. Ale jeżeli ktoś ma dar nauczania, nie chwalcie go. Nie chwalcie dlatego, że po prostu dostał i tyle. Dostał to od Boga. A czy jest związek pomiędzy świętością a otrzymaniem charyzmatu? Trochę tak, trochę nie. Dlatego, że są za darmo. Ma ten, kogo Bóg wybrał. Czemu mówię trochę tak, trochę nie? Bo świętością życia nie wymuszę charyzmatów. Ale jeśli otrzymałem charyzmaty, a zaczynam broić, to tracę słuch. I tu jest problem. Nie, że Bóg odbiera, bo zgrzeszyłeś. Nie dlatego. Ale dlatego, że tracę słuch wewnętrzny, bo tracę jedność z Bogiem. I tu jest problem. Ale Bóg nie odbiera charyzmatu przez grzech. Wiele razy już widziałem, że ktoś dalej posługuje z mocą, a jakieś grzechy się poważne zdarzyły. I nawet wymagamy od animatorów, gdy idziesz do posługi, bądź w stanie łaski. Ale spotkałem się już z tym, że nie idą w stanie łaski, a działanie jest modlitwa. Ci, co mają ten charyzmat, dalej posługują mocno. Bóg nie odbiera, dlatego że to jest za darmo. Dlatego nigdy nie chwalcie człowieka po charyzmatach. Słyszysz wspaniałe kazanie, to nie znaczy, że ten ksiądz jest święty. Słyszysz wspaniałego lidera, jak pięknie mówi, to nie znaczy, że kocha żonę. Ale może kochać. Jak to widzisz? Jak widzisz tego księdza w gestach, w zachowaniu, że Chrystus przez niego idzie. Chwal go, mów mu o tym. Przy księdza Chrystusa widać w księdzu. Buduj w nim to, tę świadomość też. Dobrze, chciałbym parę zdań jeszcze powiedzieć o w tym żywym doświadczeniu wiary. Bóg działa z mocą. Parę zdań powiedzieć o modlitwie o uzdrowienie. Mi starczy to jeszcze o innych, ale chciałem parę zdań powiedzieć o modlitwie o uzdrowienie, którą dzisiaj bardzo często też łączymy z mszą świętą. Coraz bardziej popularne są msze święte z modlitwą o uzdrowienie i widzę, jak spotykają się z jednej strony z popularnością, a z drugiej strony z powściągliwością. Na przykład gdzieś mamy rekolekcję i mówię do księdza, który prowadzi grupę Szkoły Nowej Ewangelizacji albo Grupę Odnowy, zaangażowany i mówię, zróbcie msze uzdrowienie w swojej parafii. Zobaczcie, jak ludzie tego potrzebują u was. Co miesiąc modlić się. No nie, ale to się nie da, nie? No jak się nie da? No trzeba się modlić i tyle. No nie, no my nie mamy zespołu, ale po co zespół do modlitwy uzdrowienie? No ale nie ma kto się modlić w ten sposób. I takie szukanie tak, tak? Albo no, nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, ale no, nie da się. Chciałbym powiedzieć parę rzeczy o modlitwie o uzdrowienie i o mszy świętej w kontekście modlitwy o uzdrowienie. Może to wiecie, mam nadzieję, że wiecie. Księża na pewno wiedzą. Każda msza święta jest z modlitwą o uzdrowienie. Każda msza święta, dzisiejsza o 9 też była, z modlitwą o uzdrowienie. Nie ma takiej Eucharystii, w którą wchodzę i Bóg nie chce mnie uzdrawiać, nie chce mnie przemieniać. Każda msza święta jest z modlitwą o uzdrowienie. Ale też na każdej mszy świętej modlimy się za zmarłych. Na każdej mszy świętej. Czy masz taką intencję złożoną, czy nie masz? Jest modlitwa za zmarłych. Na każdej mszy świętej jest modlitwa za twoją rodzinę. Na każdej, za Kościół i w tym momencie też za twoją rodzinę. Na każdej mszy świętej. A jednak zamawiasz mszę świętą za swoje małżeństwo. Czemu to robisz? Na każdej mszy świętej modlimy się za zmarłych. Czemu zamawiasz mszę świętą za swoich rodziców, którzy nie żyją? Dlatego, że jak zamówisz mszę świętą za swoich rodziców, to jak idziesz na tę mszę świętą, przede wszystkim od tygodnia o tym myślisz. Będzie msza za moich rodziców. A jak idziesz, to idziesz z wielką nadzieją zbawienia. Ty jesteś inny. Bóg jest ten sam, ale ja idę inny. Jak jest modlitwa za małżeństwo, bo zamówiłeś tak po prostu z okazji imienin żony albo bo macie jubileusz jakiś czy rocznicę ślubu, to chociaż modlitwa jest za twoje małżeństwo na każdej Eucharystii, to teraz dzieci z tobą idą, modlą się za was, a ty masz jakąś taką nadzieję po tej Eucharystii, wierzę, że Bóg może nas trochę przemienić, że będziemy inaczej do siebie mówić. Wierzysz w to. Ten sam Bóg na tym samym ołtarzu, z tą samą mocą działania i uzdrawiania, ale ty przychodzisz inny. Jak ludzie przychodzą na mszę o uzdrowienie, gdy jest modlitwa o uzdrowienie, to jest ten sam Jezus na ołtarzu, ta sama moc, ta sama Eucharystia. Ale człowiek wstaje rano, nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Wstaje rano i patrzy na zegarek, nie patrzy, która godzina, tylko patrzy, o za 8 godzin będzie msza o uzdrowienie. No tak jest. Czyli ja idę inny, czyli ja idę do kościoła, chcąc Bogu oddać tam, gdzie jestem chory, tam, gdzie jestem obolały. I tak naprawdę, żeby tej mszy o uzdrowienie, żeby ona była w każdej parafii, po to, żeby świadomość wyrabiać, że my się modlimy za zmarłych na mszy świętej, za małżeństwa, modlimy się za dzieci, za rodzinę, modlimy się na każdej mszy o pokój i na każdej mszy za duszę w czyśćcu, czy jest taka intencja, czy nie. I też na każdej mszy Pan Jezus uzdrawia. Ktoś powie, no dobrze, ale uzdrawia, uzdrawia, ale tam chodzi też o uzdrowienia fizyczne. Na każdej mszy świętej Pan Jezus uzdrawia fizycznie. Nie wiem, co na to księża. Mamy taką modlitwę przed przyjęciem Komunii Świętej. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będę, jak jest cytat, zdrowy, a mój sługa będzie zdrowy. To jest cytat biblijny. Różne są jego tłumaczenia. Jak ktoś uczestniczył we mszy świętej po francusku, akurat studiowałem we Francji, albo po angielsku, tam mówią, a będę zdrowy. Po polsku i też na przykład po niemiecku mówimy, a moja dusza będzie zdrowa, czy po włosku. A moja dusza będzie zdrowa. Natomiast, jak powiedziałem we Francji, że u nas się mówi dusza, to oni się zapytali, a serce? Nie no, serce, no wiadomo, że chodzi o całego człowieka. Żeby nie było wątpliwości, że chodzi o całego człowieka, ksiądz, zanim przyjmuje Komunię Świętą, ma specjalną modlitwę na każdej mszy. Chociaż ma dwie do wyboru. Ale w tej modlitwie jest, aby przyjęcie ciała krwi Pana Jezusa było uzdrowieniem mojej duszy i mojego ciała. Każdy ksiądz to mówi przed przyjęciem Komunii Świętej, bo na każdej mszy świętej Pan Jezus przychodzi z mocą uzdrowienia. I tę świadomość w nas trzeba sobie wyrabiać. Oczywiście, gdy mamy modlitwę o uzdrowienie, to ludzie przychodzą z różnym nastawieniem. Niektórzy przychodzą, bo chcą dowodów na, tak sobie myślą, zobaczę cud, to już nigdy nie zwątpię w Boga. To jest bzdura. Ja znam księdza, który widział, że ktoś wstaje z wózka. Który widział, że ktoś wstał z wózka, to był zakonnik, ten ksiądz. I wiedział, że uzdrowienie jest trwałe. I wystąpił z kapłaństwa. Do niczego go to nie zmusiło. Do niczego. I Bóg nigdy nie przekonuje, bo miłość ma to do siebie. Miłość nie udowadnia. Miłość po prostu kocha. Jak ktoś prosi o dowody miłości i je otrzyma, to te dowody miłości są zaprzeczeniem miłości. I my to doskonale wiemy z naszego życia. Jak ktoś udowadnia miłość, to zaprzecza miłości. I Bóg nie będzie udowadniał, ale dlatego, że kocha, dlatego uzdrawia. To jest wynik miłości. I na każde uzdrowienie, to wiemy ze szpitala, od lekarzy, różnie można zareagować. Różnie można zareagować. Jeden lekarz powie tak, gdy widzi cud. Niewierzący lekarz powie, albo wierzący powie tak. Chwała Panu. Nie można tego wytłumaczyć. Medycyna tego nie wyjaśnia. Oddajcie chwałę Bogu. A lekarz niewierzący powie, anomalia się zdarzają wszędzie też w medycynie, więc nie róbmy z tego jakiejś hec. Tak i tyle. I my jako ludzie wierzący możemy podobnie mówić. Możemy mówić jak ludzie niewierzący. Chociaż jesteśmy w kościele. Możemy mówić jak lekarz niewierzący. A kwestia emocji może przejdzie. Tak, może wstał, bo coś tam... To nie jest tak. Bóg przychodzi ze swoją mocą. I muszę wam powiedzieć, że jak... No dobrze, taka jest moja działalność, taką mam pracę, że tych mszy o uzdrowienie dużo prowadzę. I staram się, żeby było ich jak najwięcej. Jak mamy rekolekcje, mówię księżom, prowadźcie, zacznijcie. Tak, u księdza Dominika tak było, że mieliśmy rekolekcje kilka lat temu i po rekolekcjach zaczął mszę o uzdrowienie. Są do dzisiaj, prawda? Są do dzisiaj. I to jest... Oby tak było, że to, że ktoś doświadcza uzdrowienia, to jest dla mnie normalne. To nie jest wielkie halo. Tak, to, że ktoś zostawia kulę. No, ostatnio, nie wiem kiedy, pod koniec września mieliśmy modlitwę. I osoba zostawiła dwie kule, rozwijające się stwierdzenie rozsiane. Ale to są rzeczy, wobec których trzeba przejść... Boże, dzięki Ci idziemy dalej. Dlatego, że nie będę się tym zachwycał. Oddaję Bogu chwałę, a będę się zachwycał, jeśli to zaowocuje w Tobie, w Twoim małżeństwie, pojednaniem, przebaczeniem, jeśli od tego momentu uzdrowienia będziesz innym człowiekiem. I o tym ta płaszczyzna współpracy z Duchem Świętym do osobistej świętości. Jeszcze jeśli chodzi o taką postawę na modlitwie o uzdrowienie, to jest oczywiście jeden z charyzmatów, ale dzisiaj się on jakoś mocno... Myślę, że jest ważny ta płaszczyzna do uzdrowienia. Oddaj to Bogu. Idź z tym do Jezusa. On ma moc uzdrowienia. Pomodlę się za ciebie. Nie, że ja nie mogę się pomodlić, bo ja chyba nie umiem o uzdrowienie. Tak? No jeżeli masz Jezusa w sercu, to umiesz się modlić o uzdrowienie. Połóż ręce albo nie kładź rąk, to nie ma znaczenia. Gdy kładziesz ręce, to się jednoczysz tylko z człowiekiem. I powiedz Bogu, proszę Cię o uzdrowienie. To jest tyle. To jest cała modlitwa. To nie ma znaczenia, czy się modlisz w językach, czy nie modlisz w językach. Chociaż ojciec Tardif, tam w książce Jezus jest Mesjaszem, on ma, tam jest 30 stron pytań dziennikarzy niewierzących w Boga o różne rzeczy. I tam jest między innymi pytanie, czemu ojciec zawsze się modli w językach podczas modlitwy o uzdrowienie. On powiedział, że dlatego, że gdy się modlę w językach, jest więcej uzdrowień. Nie, że nie ma, gdy się nie modlę, tylko jest więcej uzdrowień. A lekarz pyta, nie lekarz, tylko dziennikarz pyta, dlaczego? On odpowiada, nie wiem. To jest jedno z pierwszych pytań, które mam po śmierci do Boga. Tak. Nie wiem, czemu tak jest. Ale być może dlatego, że słuch jest bardziej wrażliwy, czy bardziej otwarty na rzeczy niesamowite, niemożliwe, kiedy troszeczkę rozum łamie, a modlitwa w językach jest jakimś złamaniem rozumu, bo zachowuje się jak dziecko roczne, które po prostu bełkocze. To jest w jakiś sposób przekroczenie tego, co ja kalkuluję, że Bóg mógłby uzdrowić. Postawa na modlitwie o uzdrowienie. Uczcie tego ludzi, proszę was o to, do doświadczenia Boga żywego. Postawa na modlitwie o uzdrowienie. Bo dzisiaj ludzie myślą, że przez ilość modlitwy i to jeszcze modlitwy recytowanej wymodlą uzdrowienia. Gdzie tak ludzie myślą? I przez to modlą się, ile razy się słyszy, że straciłem babcię. Ale żyje. Żyje, tak, tylko że jej nie ma. Jak nie ma? No bo ona się cały czas modli. Nie wiem, czy znacie sytuację świętej Franciszki de Chantal. To jest kobieta, która była baronową. Modliła się 2 godziny dziennie. Gdy się modliła 2 godziny dziennie, wszystkich wytrącała z równowagi. Wszystkich pracowników, cały dom. Jak ktoś przeszedł obok drzwi, a ona się modliła, miał przekichane. Tak, bo się modliła, bo była skupiona. Zmieniła kierownika duchowego i został nim święty Franciszek Salezy. I od tego momentu, gdy on został, ona się modliła cały dzień. Już nie 2 godziny. Cały dzień. I nikomu nie przeszkadzało. To jest zmiana sposobu modlitwy. Teraz nie chodzi, że ja nie mam modlitwy recytowanej, czy medytacji nie robię, bo robię, ale Boga noszę w sercu i tu jest moja modlitwa, że jestem z Nim, że gdziekolwiek idę, Pan Jezus we mnie, On jest moją siłą. To jest nieustanna modlitwa. To jest coś, zupełnie zmiana jakości. Tak? I więc nie chodzi o ilość modlitwy, ale o serce do Boga. I przy modlitwie o uzdrowienie bardzo ważna jest otwartość. Otwartość. I teraz otwartość to jest to. Ja używam takiego przykładu prawie na każdej mszy, jak jest modlitwa o uzdrowienie. Stań przed Jezusem tak, jak Jezus stoi przed tobą. Tyle zrób. To jest aż tyle i tylko tyle. Jezus nagi stoi przede mną i widać wszystkie rany na Nim. Wszystkie rany, które nosi. Zadali Mu te rany przez grzech ludzie. Ale nie wstydzi się tylko, nie wstydzi się tego przede mną, tylko tak stoi, po prostu tak stoi. Stań tak przed Jezusem. I dzisiaj problem, który mają ludzie w Kościele, żeby tak stanąć przed Jezusem, polega na tym, że my uczymy dzisiaj ludzi pięknej postawy modlitewnej, postawy skupienia. Od małego uczymy. Przed Jezusem, przed Bogiem musisz być skupiony. Ręce złożone, skupione. To jest piękna postawa i bardzo potrzebna, ale ona nie wyczerpuje kanonu modlitwy. Jest jeszcze postawa otwartości. I jeśli chcę w skupieniu być przed Bogiem, to złóż ręce. Ale jeśli chcesz się przed Nim otworzyć, to otwórz ręce. Oczywiście gest zewnętrzny nie powoduje, że jest serce otwarte. To jest tylko gest zewnętrzny. Podobnie jak ktoś ma ręce złożone, nie znaczy, że jest skupiony. Ale to pomaga. I podobnie rozłożone ręce to pomaga w otwartości, bo Chrystus staje tak przed nami. Ale to nie znaczy, że jestem otwarty. Ktoś powie, ja umiem być tak otwartym przed Bogiem. Dobrze. Okej. Jeśli umiesz, to dobrze. Ale z reguły jest tak, że jak ktoś wita się z kimś i stoi tak, to od razu mówimy, przywitaj się ze mną, cześć. A mógłbyś inaczej? Cześć, cześć. No, to nie, jakby jest coś jeszcze, tak? I można oczywiście tak się do kogoś uśmiechnąć, nie podając mu ręki, że ja go naprawdę przywitam. Można. Ale są rzeczy, które pomagają. Jeśli pomagają, czemu z nich nie korzystać? Korzystaj. I w momencie, kiedy staję przed Bogiem z otwartymi rękoma, to się okazuje, że na moim ciele są rany. Są rany. Po prostu życie rani. Nie ma człowieka nieporanionego. Nie ma takich ludzi. Czy to jest ksiądz, czy to jest siostra zakonna, czy to jest małżeństwo 50-letnie. Czy... Zasadniczo im ktoś ma więcej siwych włosów, tym jest bardziej poraniony. Tak jest. No. Ja jeszcze jestem młody, jeszcze tych ran mam tyle, co mam. Ale rany są spowodowane tym, że był grzech. Grzech dwojaki. Czyjś na mnie i mój. Dwa rodzaje grzechu. U Chrystusa mamy tylko... Już kończę. U Chrystusa mamy tylko grzech cudzy na nim, ale ja mam dwa rodzaje grzechu. Konsekwencji grzechu, skutków grzechu. Bo to jest tak, że kobieta usłyszała kiedyś od męża, mąż patrzył jej w oczy, wiedziała, że kłamie. On mówi, nie kłamie, mówię prawdę. Ona wiedziała, że kłamie. I teraz po takim czymś jest taka rana, że żona nie może zaufać mężowi. Minęło 15 lat. Nie może zaufać. Chcę, nie mogę. I to jest to, Panie, to jest moja rana. Uzdrów ją, proszę Cię. To jest proszenie. Z tym wychodzę na Eucharystię. A jeśli przychodzę na Eucharystię w masce, w ogóle nawet do głowy mi nie przyjdzie, żeby jakąś ranę Bogu odkryć. Już w ogóle twarz pokazać, co przeżywam, co myślę, gdzie się buntuję. A żeby rany, to jest jakby kolejny zupełnie etap otwartości w ewangelizacji. Kochani, czas się kończy. Myślę, że to, co miało być powiedziane, padło. Co nie, to Bóg wie, że nie padło. Może padnie później. I życzę wam, żebyśmy w tym odpowiedzi na pytanie, jaki jest mój Jezus, za kogo uważasz Jezusa, żeby było doświadczenie, że jest mój i działa z mocą. Jeżeli chcielibyście pokontynuować troszeczkę to, co powiedziałem o modlitwie o uzdrowienie, to jest taka książka tam przy wyjściu, tam gdzie są różne książki, to jest moja książka, Jezus uzdrawia dziś. I to jest książka, która uczy postawy do modlitwy o uzdrowienie. Także są tam też różne modlitwy w tym kierunku. Jeśli uznajecie, że to jest temat, który chcecie kontynuować, to do tej książki was zachęcam. Dziękuję bardzo za uwagę.